Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
No i tak, drodzy Państwo, półmetek Odysei Wyborczej, a w sumie pierwszej godziny Odysei Wyborczej, bo także od godziny 10 do godziny 10.30, a potem już Prawodajnia, czyli program Jakuba Pilarka. Teraz już ze mną jest kolejny gość, pani Aleksandra Fedorska, naczelna Radio Debaty, komentatorka polityki międzynarodowej, szczególnie z uwzględnieniem Niemiec. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Polscy rolnicy protestują dzisiaj, nie tylko polscy, protestują dzisiaj w Brukseli. Chodzi oczywiście o umowę między Unią Europejską a państwami z grupy Mercosur, no i o tą wizytę Ursuli von der Leyen w państwach Ameryki Południowej. A jak, proszę powiedzieć, i co konkretnie Niemcy mogą na tej umowie zyskać? Pani śledzi i wydarzenia z Bundestagu i też była konferencja prasowa, którą śledziliśmy 6 grudnia. I co z tego wszystkiego wynika? Jaki obraz?
Właściwie Niemcy dyskutują dopiero teraz na ten temat. Dopiero teraz jest to też szeroko dyskutowane. Tu musimy uwzględnić, że Niemcy w ostatnich tygodniach byli tak zajęci właściwie sobą i upadkiem swojego rządu, że po prostu w mediach i w dyskusji publicznej było mało miejsca na takie dyskusje. Teraz mówi się oczywiście o szansach tej umowy. Jest to dyskusja jednostronna. Jest to dyskusja, jakoby niemiecki przemysł mógł na tej umowie tylko zyskać. Niemiecki przemysł jest naprawdę w głębokim kryzysie i to ma go nieomalże uratować. Ja mam pewne zastrzeżenia do takiej dyskusji prowadzonej aż tak jednostronnie. Nie ma pewności, bo przytacza się tu głównie przecież przemysł samochodowy niemiecki. Nie ma pewności, że ten przemysł samochodowy poradzi sobie z konkurencją z innych krajów na rynku południowoamerykańskim. Nawet jeśli nie będą płacone już cła, a one obecnie wynoszą 35%, nawet wtedy przecież nie ma takiej gwarancji, że niemieckie samochody, które mają swoje problemy na wszystkich innych rynkach, że one będą tym wielkim wygranym w Ameryce Południowej.
Dlatego, że jak tam trafią, to trafią po prostu jako dużo tańszy sprzęt.
Tak, taniej niż dzisiaj, ale przecież konkurencja nie śpi. To nie jest tak, że Japończycy, Chińczycy czy inni producenci się na to nie przygotowali. Tak przecież nie jest. Moim zdaniem dyskusja niemiecka jest także pełna takiej pychy, którą znamy od naszego zachodniego sąsiada. To nie jest tak, że Ameryka Południowa jest jakąś próżnią, gdzie nic nie ma. Przecież to jest kraj, gdzie także produkuje się na przykład samochody. Sama Brazylia jest producentem samochodów osobowych. To było chyba w zeszłym roku nawet 2 miliony, ale weźmy na przykład Meksyk, który produkuje blisko 4 miliony samochodów. Przytaczam, że w przypadku Polski jest to chyba 660 tysięcy, coś w tym rodzaju. To znaczy, że są to jednak mocni producenci. Ameryka Południowa nie jest próżnią, więc ja bym tu bardzo uważała, już z ogłoszeniem jakiegoś wielkiego sukcesu, to nie jest powiedziane, że Niemcom to się uda. To jest co prawda szansa, to prawda. I Niemcy pragną tej szansy. Ich rynek potrzebuje, ich producenci potrzebują szansy na kolejnym rynku. Tylko trzeba uważać, żeby nie skończyło się to tak jak w Chinach.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ta narracja, jak rozumiem, no, niemieckiego rządu i pewnie części tych głównych mainstreamowych mediów, czy ona trafia, no bo o ile może trafić do producentów no właśnie maszyn rolniczych, przemysłu tego motoryzacyjnego, o tyle niekoniecznie musi trafiać już do samych rolników. Jak tam wygląda? Czy niemieccy rolnicy nie obawiają się o to, że też nie będą mogli konkurować? Czyli o te wszystkie rzeczy, o które obawiają się i polscy, i francuscy, i część jeszcze innych rolników z innych państw Unii Europejskiej.
Obawiają się, mają te same obawy. Są jednak coraz mniej znaczącą grupą. Są coraz mniej znaczącą grupą. Tu jednak to, co stało się rok temu, gdy wytrącono im ich siłę społeczną, no bo jednak te protesty, które wtedy były olbrzymie, one w końcu zakończyły się bardzo źle. Oskarżano rolników o bliskość do partii populistycznej AfD i gdzieś złamano im kręgosłup. Oni się po tym nie podnieśli. Oczywiście, że są głosy także w prasie specjalistycznej, która jest tu w Niemczech znacznie większa niż to, co my znamy z Polski. Oczywiście, że o tym się dyskutuje, ale to nie są mainstreamowe już argumenty. W mainstreamie przeważa taka narracja, że jest to wielka szansa dla Niemiec, że teraz się uda, że teraz będzie można sprzedawać wreszcie te samochody, bo niemiecką bolączką są samochody niemieckie, które się nie sprzedają, których nikt nie chce. A ja muszę, pani redaktor, powiedzieć, że ja wcale nie jestem przekonana, że to będzie ten przełom. Nie ma już czegoś takiego na świecie, że gdzieś jest jakaś próżnia, gdzie może dojechać wszystko i nieomalże cudowną różdżką wszystko się samo sprzedaje. Nie, trzeba być konkurencyjnym i lepszym od swoich konkurentów, nie tylko ceną, bo to jest tylko jeden aspekt. Trzeba być lepszym, bardziej konkurencyjnym, bardziej innowacyjnym niż konkurencja. I no, Ameryka można by tutaj... południowa...
Tak, tylko można by tutaj podnieść, bo sobie myślę przez pryzmat, no na przykład polskiego Ursusa, że jednak wiadomo, że to był pewien zabieg, jak Polska już miała wchodzić do Unii Europejskiej, aby też otworzyć się właśnie na rynek niemiecki, ale też to, o czym mówią jednak rolnicy, gospodarze, którzy pamiętają te czasy, końcówkę lat 90., początek lat 2000., że po prostu faktycznie ten sprzęt niemiecki był dobry, był dużo bardziej konkurencyjny. Więc nie tylko kwestia ceny, ale za tą ceną jednak też stała jakość. I faktycznie chyba niemiecki przemysł pod tym względem też umie się obronić.
Jeśli tak dotychczas jest, to faktycznie mają tą szansę. Jednak w ostatnich dekadach bardzo wiele się zmieniło. Mhm. I można dzisiaj mieć wiele zastrzeżeń. Widzimy to, jak niemieckie samochody na przykład przegrywają dzisiaj z chińskimi.
Tak. No tak, tak, to też prawda, że z chińskimi, bo to jest pewien nowy rynek, który się otworzył i zaskakuje cały świat, bo to tak naprawdę perspektywa 40-letnia, to jest perspektywa takiego wzrostu Chin, ale to ostatnie 10 lat to jest bardzo duży boom i to jest pewne wyzwanie dla różnych rynków światowych, bo faktycznie Chiny na przykład samochody elektryczne potrafią produkować co najmniej 25% taniej niż rynki europejskie, ale czy taniej to oznacza też lepiej, czy za tym stoi jakość, bo pamięta pani, jak rozmawiałyśmy o tych wybuchających bateriach i o tym, że chyba to też te baterie były używane w niemieckich Mercedesach i opinia publiczna, Niemcy po prostu się buntowali, stwierdzili, że nie chcą no, mieć gorszych jakościowo części w samochodach, które jednak są uznawane za markę, no, która się jakoś broni, za markę dosyć, nie wiem, czy luksusową, ale raczej za samochody dobre.
Tak, Niemcy będą musiały mimo wszystko spełnić bardzo wiele warunków, aby sobie mimo zniesienia ceł na tym rynku poradzić. Ale krótko teraz chciałabym nawiązać do tego, bo Niemcy jak najbardziej widzą, że szykuje się blokada. Szykuje się blokada na poziomie unijnym i interesujące jest, co Niemcy myślą, jak to należy obejść. Jak to należy obejść?
To chodzi głównie, przepraszam, że pani redaktor wejdę w stanie, ale blokada, czyli głównie pewnie Niemcy mają na myśli Francję i Polskę w tym momencie.
Tak, te kraje są głównie przytaczane. Zawsze jako pierwsze pada Francja, następnie razem z Polską. Francja i Polska. To jest często wymieniane. Jest taki pomysł, to jest określane takim terminem, żeby wyciąć z tej umowy część, która będzie podlegała procesom tak zwanym EU only, że to tylko na poziomie Unii Europejskiej ma być zdecydowane. I tu Niemcy mają nadzieję, że jeśli przeniesione to zostanie na poziom Unii Europejskiej, to tam będzie można z Francją i z Polakami poszukać jakiegoś kompromisu, coś za coś. A części te szczególnie trudne, które dotykałyby jednak i zmuszałyby do decyzji parlamentów narodowych, to by się wycięło i to by się powiedziało, że to wejdzie później w życie. To znaczy to, co dla Niemiec musiałoby się zadziać szybciej, to co jest dla nich szczególnie korzystne i szczególnie ważne, powinno jakby podlegać tą regułą EU only. A to, co jest mniej korzystne, no to jakoś w tych parlamentach na później. Przepraszam, to co jest drugoplanowe dla nich, to na później.
Tylko na ten moment, no tak wygląda sytuacja, że chyba i na poziomie francuskiego rządu i francuskiego społeczeństwa. I nie wiem, jak wygląda sytuacja z naszym rządem, bo tutaj mamy doniesienia, że tak powiem, z dwóch różnych źródeł. No ta główna narracja jest taka, że Polska się sprzeciwia, ale poza deklaracjami nie ma żadnych konkretnych działań i tutaj rolnicy martwią się, że to jest tylko deklaracja na potrzeby wyborów prezydenckich i pewnego przeczekania. A są takie doniesienia i z mediów zagranicznych, o tym też mówił pan Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolniczej, że Donald Tusk już jest po rozmowach też z Ursulą von der Leyen i jest dogadane, że to tylko taki kosmetyczny zabieg, a po wyborach Polska powie, że nie udało się po prostu przekonać innych państw i takiej większości zebrać i nic więcej nie da się zrobić. Ale moje pytanie polega na tym, że jednak przynajmniej na takim poziomie społecznym i rolnicy w Polsce i rolnicy we Francji mówią, że nie zgodzą się na to, że będą protestować. Więc co, jeżeli Niemcom nie uda się przekonać po prostu do tego ani Polski, ani Francji?
To będzie ciekawe, bo to będzie odebrane przez niemieckiego wyborcę jako klęska. Przez to, że Niemcy teraz wpadli w tą narrację, że to jest ta wielka szansa, to jest to możliwe odbicie. To, co się załamało w Chinach, bo to jest problem niemieckiej koniunktury, to jest załamanie się rynku chińskiego dla niemieckich samochodów szczególnie, ale także dla niemieckich maszyn. I jeśli teraz wszyscy trąbią, że teraz będzie to odbicie, jeśli nie do Chin, to będziecie mogli wspaniale sprzedawać w Ameryce Południowej, bo to się teraz mówi, to jest ta szansa. I jeśli to się nie uda, to będzie przez wyborcę zrozumiane jako wielka klęska, to znaczy to, z czym wiązano takie wielkie nadzieje, po części te nadzieje są nakręcane, to będzie właśnie odebrane jako klęska i mi się zdaje, że będzie ktoś musiał za to politycznie zapłacić. Zobaczymy, kto to będzie. 23 lutego Niemcy wybiorą swój Bundestag. Prawdopodobnie o tym świadczą sondaże, które teraz są nam przedstawiane. Nowym niemieckim kanclerzem będzie Friedrich Merz, obecnie szef Hadecji, i on będzie miał prawdopodobnie jakiegoś koalicjanta. Mhm. Może SPD, a może Zieloni.
Mhm. A co wiemy na jego temat? Co tutaj, jakim on jest politykiem, człowiekiem? Czy możemy już coś więcej powiedzieć?
Interesująca postać. Właśnie dojechał pociągiem do Kijowa. Widziałam jego relacje. Tu Olaf Scholz przyjechał z wielką aluminiową walizą, wyszedł wtedy z pociągu. Nie, Friedrich Merz z aktóweczką. Powiedziałabym tak, że jest to z pewnością polityk bardziej poważny. Znacznie bardziej poważny od Olafa Scholza. Wielokrotnie powtarza publicznie, jak bardzo chciałby się zbliżyć politycznie z Polską, jak bardzo mu zależy na zdaniu Polski, na tym, aby wspólnie z Polską na przykład i innymi krajami, to znaczy, że Polska miałaby dołączyć do formatów, które zajmują się tu odbudową Ukrainy i zajmują się pomocą Ukrainie. Tu Merz zawsze krytykuje Scholza za to, że Scholz wydaje się wykluczać Polskę. No to już parokrotnie zrobił. Friedrich Merz chce to zmienić. Mnie zainteresował taki wywiad krótko po tym, jak stał się kandydatem tej partii na kanclerza. To powiedział, że będzie chciał współpracować z krajami, które w swoim systemie energetycznym mają atom. To znaczy, że z Francją oczywiście te kraje, które mają także atom, ale ja to widzę także możliwość dla Polski, która szykuje się do tego, żeby mieć w swoim systemie energetycznym, daj Boże, atom, że on widzi tu płaszczyznę współpracy w energetyce. To jest bardzo ciekawe, bo Niemcy będą skazani na import wielkiej ilości energii, przez swoje własne błędy, które popełnili, ale to jest pewna droga. Jeśli już Niemcy sami nie są w stanie, nie chcą, nie mogą ponownie otworzyć swoich elektrowni jądrowych, to jest to już krok do przodu, że chcą się tu integrować i chcą współpracować z tymi systemami, które mają ten atom.
To powiedzmy jeszcze, spójrzmy na moment w kierunku Bliskiego Wschodu, ale Niemcy z dużym kryzysem uchodźczym tak naprawdę. I czy to jest element, teraz mamy zmianę rządów w Syrii, czy to jest jakoś wykorzystywane w kampanii wyborczej?
Właściwie natychmiast. jak pojawiły się pierwsze relacje o upadku reżimu Asada, pojawiły się na niemieckich ulicach od razu setki, tysiące, to już w międzyczasie są dziesiątki tysięcy cieszących się Syryjczyków. No i od razu w niemieckich głowach pojawiło się pierwsze pytanie. Czy oni dobrowolnie wrócą? To jest to, co właściwie od razu po tej wiadomości o upadku tego reżimu, od razu w Niemczech, od razu padło to pytanie, co teraz? Mówimy tu o ponad, to znaczy tych uchodźców jest jeszcze tak ponad 700 tysięcy w Niemczech. Ogólnie Syryjczyków w Niemczech jest ponad 900 tysięcy, ale tam duża część z nich to są inne fale emigracyjne po części, albo też ludzie, którzy już w jakiś sposób zdobyli niemieckie obywatelstwo. Więc mówimy o ponad 700 tysiącach osób i Niemcom jest to bardzo potrzebne, żeby te osoby dobrowolnie wróciły.
Jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że one dobrowolnie wrócą i wyjadą, ale też na tej szali po drugiej stronie no jest opcja kolejnej fali uchodźców, bo ta sytuacja jest bardzo rozwojowa.
Tak, tego na razie Niemcy nie chcą sobie wyobrazić. Na razie wiążą z tym wielkie nadzieje. I wie pani co? Angela Merkel, która, tak jak pani to pięknie ostatnim razem nazwała, robi swoje tournée nieomalże po niemieckich mediach, niestety wypowiada się na temat także aktualnych tematów. Nie powinno się tego robić. To jest bardzo nieprzyjemne dla Friedricha Merca, który teraz kieruje jej partią i ubiega się o ten urząd, który ona tak długo piastowała, 16 lat. I ona teraz na przykład w mediach mówi, że ona jest pewna, że większość Syryjczyków wróci dobrowolnie, już się nawet cieszy na ten powrót. Więc takie wypowiedzi, Niemcy bardzo chcą w to wierzyć, w tym jest bardzo wiele nadziei, ale spójrzmy, Niemcy żyją nadzieją, żyją tą kolejną szansą, czy to w Przemyśle, czy to szansą, że migranci dobrowolnie odjadą. Wiele, wiele nadziei. Byłoby naszemu sąsiadowi na zachodzie bardzo trudno, jeśli te nadzieje jedna po drugiej by prysły. Stoimy w takim momencie niemieckiej historii, takim przełomowym. Niemcy nie są już pewne siebie. Niemcy są na zakręcie i moje obawy to jest jednak to, że Niemcy mają wtedy tą tendencję do myśli i poczynań ekstremalnych, więc na to trzeba zawsze uważać. Teraz znów pojawiły się na horyzoncie nadzieje i one karmią to społeczeństwo obecnie, które ma upadek rządu, które ma tak głęboki kryzys gospodarczy. Wczoraj podano, że na niemieckich kolejach, tych towarowych, straci pracę kolejne 5 tysięcy osób. Więc te zwolnienia to są straszne wiadomości. Tu 5 tysięcy, tam 5 tysięcy, tam 10 tysięcy w Volkswagenie. To są straszne, przygnębiające dla nich wiadomości i dlatego każdy skrawek nadziei jest tak chętnie przyjmowany. Ale co będzie, jeśli te nadzieje prysną? To będzie bardzo niebezpieczny dla nich moment.
I dla nich i pewnie też już, no tak patrząc historycznie i nie musimy już się odwoływać do takich już najbardziej trudnych, ekstremalnych sytuacji, ale faktycznie no zawsze takie zagrożenie czy kryzys w niemieckiej gospodarce też odbijał się na Polsce. Jednak no jesteśmy partnerem biznesowym, a pewnie gdybyśmy potrafili wykorzystać takie trudne momenty i tak naprawdę podmiotowo prowadzić politykę zagraniczną i taką w kontekście gospodarczym. Pani wspomniała o atomie, że obyśmy go mieli oczywiście, ale to jest też kwestia kilkudziesięciu lat, kiedy mogliśmy i mieliśmy czas, aby o tym atomie myśleć. Więc może to byłaby też jakaś szansa dla Polski, ale na ten moment i z elitami, które są obecnie, no jest to co najmniej dużym znakiem zapytania, a ryzyko i zagrożenie jest spore. Więc jeszcze tylko na zakończenie. Wspomniałyśmy o Angeli Merkel, o tej aktywności, czy wręcz nadaktywności w mediach. A z czego to wynika? Że ona chce wrócić do polityki?
Oj nie, na to się nie zapowiada, ale wydała książkę. Napisała swoją autobiografię, która po pierwszych tygodniach wydaje się jednak niezbyt dobrze sprzedawać, mimo że jest, że pani Merkel tak się udziela medialnie właśnie, żeby tą książkę promować. No i tam była też spora krytyka osób, znaczy czytelników, między innymi w tym w sklepie internetowym Amazon zamknięto funkcję komentarzy, żeby nawet nie można było się wypowiedzieć na temat tej książki. Troszeczkę jest to słabe. Mnie ta książka nie zachwyca moim zdaniem, a uważam po prostu, że jest mało refleksyjna. Pani kanclerz właściwie po tych swoich długich latach w polityce sama udziela sobie wszelkich absolucji i uważa, że wszystko było wspaniale. Jest to jednostronna autobiografia, która jest mało wnikliwa. Ja przypominam sobie, że no i jako chyba młoda dziewczyna przeczytałam autobiografię Margaret Thatcher. I to była naprawdę ciekawa literatura. Książka Angeli Merkel taka nie jest. Jest też topornie się ją czyta.
No i tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, naczelna Radio Debaty, komentatorka polityki niemieckiej, polityki międzynarodowej. Dziękuję.
Ja Państwu też dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 10:50. To ja tylko jeszcze raz przypomnę patronite.pl/radio.wnet i przywitam na naszej żółtej łodzi podwodnej pana Mariusza, panią Małgorzatę, pana Jana, a także pana Romana. Pan Jan, widzimy, że możemy powitać na naszym pokładzie kontradmirała. Cieszymy się i dziękujemy, że jest pan razem z nami i zachęcamy do tego, aby wspierać Radio Wnet, patronite.pl/.